Rozwiń skrzydła.
W audycji Rozwiń skrzydła witam Państwa serdecznie, Joanna Raś. Dziś niestety będę prowadzić sama, ale za to z pomocą mam aż dwóch gości. Razem ze mną w studio panie psycholog Gabriela Rosu i Monika Korczak z Otwartego Studia Psychologicznego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie zajmują się terapią rodzin i to też nam, myślę, pomoże dzisiaj w odpowiedzi na różne ważne pytania. A chcemy się dzisiaj zająć współczuciem, empatią i miłosierdziem. I będziemy oczywiście z racji pań zawodu też pytać o to w kontekście rodziny. A zacznijmy bardzo prosto. Który z tych terminów, współczucie, empatia, miłosierdzie, jest najbliższy psychologowi?
Myślę sobie, tak osobiście, że na pierwszym miejscu byłaby empatia. Jakoś tak bardzo blisko też współczucie i mimo wszystko gdzieś na ostatnim miłosierdzie. W takim rozumieniu psychologicznym, czysto psychologicznym.
A właśnie jak psychologia będzie rozumiała empatię? Czy to nie jest trochę tak, że to jest taki termin, którym my dzisiaj zastępujemy po prostu współczucie? Czy to nie jest kwestia pewnej mody na empatię?
Rzeczywiście empatia jest takim stosunkowo nowym terminem. Wcześniejszym było współczucie, natomiast jak ją rozumiemy? Jest to pewna zdolność człowieka do wczuwania się w drugą osobę, w jej stan emocjonalny, ale też taka zdolność rozumienia tej drugiej osoby. I w sumie jest to bliskie gdzieś współczuciu, bo współczucie jest to reakcja emocjonalna na sytuację, trudną sytuację drugiej osoby, na jej cierpienie, na łączenie się takie z tą osobą w cierpieniu. I tak jak ja to rozumiem, współczucie jest formą empatii, natomiast jeżeli chodzi o miłosierdzie, to miłosierdzie jest już takim aktem współczucia, czyli konkretnym zachowaniem się w stosunku do drugiej osoby, której współczujemy. Samo współczucie nie jest miłosierdzie, natomiast w momencie, kiedy udzielamy pomocy osobie, której współczujemy, wtedy mówimy o miłosierdziu. I mogę też powiedzieć, że to miłosierdzie może mieć zarówno wymiar taki duchowy, jak i cielesny. Duchowy wówczas, kiedy na przykład modlimy się za drugą osobę, natomiast cielesny wówczas, związany bardziej z ciałem, wówczas, gdy na przykład wspomagamy kogoś finansowo, prawda?
Kiedy bardziej czynna jest ta pomoc.
Tak, tak, w tym sensie. I związana bardziej właśnie z takimi potrzebami ciała.
No niewątpliwie miłosierdzie jest terminem najbardziej utożsamianym tutaj z religią, zwłaszcza w okresie tutaj właśnie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Myślę, że ono jest gdzieś najmniej związane z psychologią, z taką terminologią psychologiczną, ale niemniej ważne jako właśnie największe, najwyższe stadium rozwoju empatii.
Powiedziała pani, że to pojęcie empatia jest dosyć nowe, no ale to chyba nie jest tak, że my nagle zaczęliśmy być empatyczni, tylko raczej ta właściwość chyba towarzyszy człowiekowi, tak po prostu.
To racja. To jest tak, że szukaliśmy długo może terminu, jak nazwać to coś, co człowiek robi w reakcji na drugiego człowieka. I nazwano to empatią, ale to oczywiście było od zawsze. Od zawsze było to dostrzegane i bardziej rozumiane jako współczucie. Ale jak jest właśnie z rozwojem tej empatii? Taka zdolność empatii właściwie zaczyna rozwijać się już w łonie matki. Dziecko już wówczas ma zdolności do odczuwania. Mama poprzez chociażby głaskanie swojego brzucha w ten sposób łączy się ze swoim dzieckiem i dziecko odbiera te sygnały od swojej mamy. Po urodzeniu nie jest to przerwane, to się dzieje dalej. Dziecko ma ogromną potrzebę właśnie wczuwania się w mamę i też potrzebę tego, żeby mama wczuwała się w swoje dziecko i też często się tak dzieje i to jest takie magiczne, że mama i dziecko działają na siebie bardzo emocjonalnie. To znaczy mama działa na emocje dziecka i odwrotnie, dziecku udzielają się emocje mamy. Jest to taka silna symbioza.
Myślę, że na początku dziecko głównie odbiera wszelkimi zmysłami, prawda? Czyli dotykiem, smakiem, te wszystkie emocje, ponieważ to się wiąże z różnego rodzaju też wydzielaniem wewnętrznym matki. I myślę sobie, że na początku właśnie najpierw przez to kształtuje się takie te podwaliny empatii, czyli podwaliny tego, żeby się wczuć w te emocje, prawda? I zobaczyć, jakie one są. I na początku odbieranie właśnie zmysłowe, a dopiero potem jest to rozwijanie już w konkretne emocje, w konkretne odczucia, które gdzieś tam dziecko będzie miało w sobie, prawda?
No właśnie, bo tak jak też ja rozumiem empatię jako zdolność wczuwania się, to do końca u dzieci nie możemy mówić o wczuwaniu się i nie możemy też tego oczekiwać. To jest bardziej współodczuwanie. To jest takie udzielanie się emocji osoby dorosłej, prawda? Dlatego, że dziecko jeszcze nie ma możliwości zrozumienia tego. Dlatego, że jeszcze nie jest na tyle rozwinięte i te procesy poznawcze nie biorą w tym udziału. W związku z tym taką pierwszą empatią, którą tutaj naukowcy wyróżnili, jest taka empatia globalna i często się mówi o takim empatycznym cierpieniu. I wówczas na przykład, tutaj jest taki sławny dosyć przykład, jak to się dzieje, że małe dziecko płacze wówczas, kiedy płaczą inne dzieci. Uznano to, że jest to wyraz empatii, takiego właśnie współodczuwania. I co ważniejsze, zauważono, że w momencie, kiedy sygnał jest równie nieprzyjemny, ale nie jest to płacz, równie intensywny, dziecko nie zareaguje płaczem. Więc można by było przypuszczać, że jest to jakiś wyraz empatii, takiej właśnie gdzieś wrodzonej, że z tym się rodzimy, prawda? I to jest ta empatia globalna, która bardziej nam się tak przez udzielanie tych emocji. Następną to jest to, co już Gabrysia nawet wcześniej też wspomniała, empatia taka egocentryczna. Wówczas, kiedy dziecko ma już takie poczucie, że ja jestem ja, a ty jesteś ty. Potrafi rozdzielić świat między siebie i drugą osobę. Wówczas też staje się bardziej świadome emocji innych osób. Wie, że inne osoby mają swoje emocje, prawda? Przy czym jest nadal na tyle słabo rozwinięte, że nie potrafi tego interpretować. W związku z tym może tak być, że dziecko zareaguje na nasze cierpienie, natomiast pomoc niesiona dziecka nie będzie adekwatna. I tutaj no też taki nasz przykład z misiem, który też jakoś z własnego doświadczenia, bo mam też małe dziecko właśnie w tym wieku, które empatyzuje się ze mną w moich trudnych chwilach, ale no jego misio niekoniecznie jest tym, czego akurat potrzebuje najbardziej. Ale ta forma empatii musi być w dziecku wzmacniana, bo dzięki temu dziecko dostaje zwrot, że to, co robi, jest akceptowane, jest zauważane przede wszystkim i w momencie, kiedy osiągnie etap kolejny, czyli będzie potrafiło swoją empatię zwrócić na emocje innych osób, czyli dzieje się to mniej więcej między 3 rokiem życia a późnym dzieciństwem, wówczas staje się bardziej świadome, bardziej rozpoznaje emocje, włączają się procesy poznawcze, czyli obrabia sobie też te emocje, prawda, swoim myśleniem o tych emocjach. Wówczas jak gdyby wspomaganie tego procesu utwierdza nadal dziecko, że to, co robi, jest pożądane i jest akceptowane i potrzebne drugiej osobie.
Ten przykład z misiem, tu się wtrącę. Mm-hmm. To chodzi o to, że dziecko okazuje taki rodzaj współczucia, jaki byłby adekwatny dla niego, tak? Czyli
tak,
jeżeli
tak,
jemu miś tak, pomaga, to ono przyniesie
tak,
nam misia.
Tak, tak. Zakłada, że wszystkim ten misio pomaga, bo na tyle potrafi to zrozumieć na dzień dzisiejszy. I to jest ważne, żeby dać dziecku zwrot, że tak, że to jest właśnie bardzo takie fajne to, co robisz, prawda? A na przykład nie śmiać się, komentować, że to, co robisz,
no,
nie
przede
jest
wszystkim też nie odrzucać takiego wsparcia, prawda? Ponieważ no, to jest jedyne wsparcie, jakie dziecko zna, że może takiego udzielić. No w momencie, kiedy no, odrzucilibyśmy takie wsparcie, zdecydowanie dajemy taki przekaz, że nie chcemy, prawda? Albo to, co robisz, jest niewłaściwe, niepożądane. No i tutaj może dojść do jakiegoś takiego zakłócenia w tym rozwoju empatycznym, no niemożności takiego przejścia z tej empatii egocentrycznej do tej poznawczej, prawda? Kiedy wiąże się to ze zrozumieniem emocji innych ludzi i jakby bardziej zrozumieniem tego, czego oni potrzebują w konkretnej sytuacji, prawda? Na takie opracowanie tego własnym umysłem, że no być może mnie potrzeba coś innego, natomiast ktoś inny będzie potrzebował jakiegoś innego rodzaju wsparcia.
A kiedy to się zaczyna? Kiedy człowiek może już współodczuwać w taki sposób i pomagać, jaki będzie adekwatny właśnie dla tej drugiej osoby, nie dla niego samego? Kiedy się wychodzi z tego dziecięcego przynoszenia misia?
To jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest ten etap empatii w stosunku do cudzych uczuć. I to jest po 3 roku życia, mniej więcej 2-3 do późnego dzieciństwa. I tutaj jest taki mechanizm wchodzenia w rolę. Dziecko uczy się wchodzenia w rolę drugiej osoby. Robi to na początku poprzez zabawę, udając, prawda, kogoś. I to jest bardzo też ważne, żeby to w dziecku umacniać. Natomiast jak gdyby ta umiejętność wchodzenia w rolę drugiej osoby, to jest już taki moment, kiedy dziecko bardziej może się wczuć w sytuację tej osoby, ale to jeszcze nie jest ten wyraz najwyższej empatii, czyli takiej empatii w odpowiedzi na czyjąś ogólną sytuację. I to się dzieje mniej więcej pomiędzy okresem późnego dzieciństwa a okresem dorastania. I wówczas taka osoba potrafi nie tylko w konkretnej sytuacji jak gdyby być empatyczna, ale bierze pod uwagę też cały kontekst tej danej osoby. Osoby, czyli jej doświadczenia przeszłe, jej jakieś właściwości osobowościowe, tylko jej dane, prawda? Czyli bardzo szeroko popatrzy na tę sytuację i wówczas u dzieci może kształtować się empatia w stosunku do grup konkretnych, na przykład osób biednych. Tak to powinno wyglądać. Niestety nie zawsze to tak wygląda. Zdarza się często, że nie osiągamy pewnych etapów rozwoju tej empatii, ponieważ już na samym początku na przykład to nasze wrodzone współodczuwanie jest gdzieś niepielęgnowane, prawda, niewzmacniane. I niestety tak się może później dziać, że pozostajemy na takim etapie bardzo pierwotnym współodczuwania, czyli owszem, udzielają nam się emocje innych, ale my za bardzo nie wiemy, co z tym dalej zrobić, prawda, bo nikt nas nie nauczył.
No to tu się pojawia pytanie, jak się tego nauczyć? Czyja rola tutaj jest największa właśnie w uczeniu młodego człowieka, dziecka, współodczuwania empatii?
Wydaje się, że największą rolę do odegrania w tej kwestii mają rodzice, a zwłaszcza tak naprawdę matka, od której wszystko jakby się zaczyna, bo jak już tutaj wcześniej wspomniane zostało, że właściwie ta empatia już kształtuje się, te podwaliny empatii kształtują się już, kiedy kobieta jest w ciąży i dziecko już może odczuwać pewne sygnały płynące z jej ciała. Także to też ma swój związek z tym, że kiedy dziecko przychodzi na świat, no jest najbardziej związane z matką, prawda? I najwięcej doświadczeń ma w związku właśnie z obcowaniem z matką.
Na początku mamy taki symbiotyczny związek i on jest potrzebny. Ta symbioza jest potrzebna, żeby dziecko później mogło się oddzielić od mamy i tak to w psychologii jest rozumiane. Dlatego w jakiejkolwiek sytuacji, jeśli zabraknie mamy, z jakichkolwiek też przyczyn, wówczas możemy przypuszczać, że takie dziecko może mieć problem z współodczuwaniem, a w późniejszym czasie z prawdziwą empatią, czyli wczuwaniem się. Dlatego, że już na samym początku zostanie zachwiana jakaś taka podwalina, prawda, tej empatii. To tak jest, że bodajże do trzeciego roku życia najważniejsza osoba to mama. Razem z tatą też, prawda, bo tato jest tutaj nieodzowną osobą wspomagającą. Na następnym etapie są to też inne ważne osoby dla dziecka, jak też na przykład rówieśnicy. Na każdym jak gdyby takim etapie, natomiast zaczynamy od mamy. To jest jak gdyby tutaj najważniejsza osoba na samym początku. No i stąd też właśnie ryzyko, że jeżeli w jakiś sposób mamy zabraknie, czy to fizycznie, czy psychicznie, bo to też czasami tak bywa, no to dziecko może nie być w stanie tej empatii rozwinąć w sobie.
Mówią Panie tutaj dosyć sporo o dziecku, o tym jak ta empatia się kształtuje. A jak wygląda ta empatia dorosłego? Jakie predyspozycje, cechy, właściwości dorosłej osoby będą jej pomagały, żeby być empatycznym?
To znaczy, na pewno niewątpliwie, jeżeli pewnych umiejętności związanych z empatią nie nabędziemy jako dzieci, będzie nam o wiele trudniej być empatycznym w życiu dorosłym, ale zakładając, że rozwijamy się przez całe swoje życie i nawet będąc skrzywdzonym, prawda, w dzieciństwie, no nie możemy założyć, że taka osoba nie osiągnie rozwoju w przyszłości jako osoba dorosła i nie będzie mogła być empatyczna. Tak nie jest. W związku z tym, moje myślenie jest takie, że osoba, która ma takie zdrowe poczucie własnego ja, czyli jasno potrafi wyznaczyć granice między sobą a drugą osobą. Jeśli ja wiem, że to jestem ja, a wiem, że ty jesteś ty, jeżeli mam dobrą samoocenę, prawda? I jeśli optymistycznie patrzę na świat, wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że będę empatyczna w stosunku do innych osób. Nawet duże prawdopodobieństwo. Jeżeli jednak w jakiś sposób mam problem z wyznaczaniem granicy między sobą a innymi osobami, moja samoocena jest niska i jestem na tyle dotknięta przez jakąś taką, niesprawiedliwość życia i mam poczucie krzywdy, poczucie winy w stosunku do innych, wówczas koncentruję się na sobie. A jeśli koncentruję się na sobie, na własnych emocjach, jest mi trudniej być empatyczny w stosunku do innych, ponieważ empatia zakłada koncentrowanie się na innej osobie. Więc to jest jak gdyby taki wynik po prostu tego procesu. Jeśli mam problem sama z sobą, jest mi trudniej wczuć się w sytuację innych, bo nie ma też dla nich miejsca po prostu w moim myśleniu, odczuciu, prawda?
Współczucie, empatia i miłosierdzie to dzisiejsze tematy Rozwiń Skrzydła. Wracamy jeszcze po piosence. Zapraszamy, żeby zostać z nami.